Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI zwiedził wystawę poświęconą swemu błogosławionemu poprzednikowi.
Zaledwie po 2 miesiącach od podpisania ratyfikowano porozumienie Stolicy Apostolskiej z Azerbejdżanem.
W Krakowie i Oświęcimiu obradowała Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów.
6 lipca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Benedykt XVI rozpoczyna letnie wakacje, które spędzi w Castel Gandolfo. W związku z tym nie było dziś audiencji ogólnej. Środowe spotkania z wiernymi zostały zawieszone na cały miesiąc. Natomiast jeszcze przed wyjazdem do swej letniej rezydencji Ojciec Święty odwiedził wystawę o Janie Pawle II. Została ona urządzona w pawilonie zwanym Skrzydłem Karola Wielkiego przy placu Świętego Piotra w związku z beatyfikacją papieża Polaka. Inicjatywa jest wynikiem współpracy gubernatoratu Państwa Watykańskiego i ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej. Ekspozycja zawiera liczne pamiątki związane z życiem i pontyfikatem Karola Wojtyły i jest dostępna bezpłatnie do 24 lipca.
W Watykanie wymieniono dokumenty ratyfikacyjne podpisanego przed 2 miesiącami porozumienia między Stolicą Apostolską i Azerbejdżanem. Aktu wymiany dokonali dzisiaj szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Dominik Mamberti i azerski minister spraw zagranicznych Elmar Mamadiarov. Warto zwrócić uwagę na ekspresowy charakter procedury ratyfikacji. Dla porównania polski parlament potrzebował na to niemal 5 lat.
Porozumienie podpisane 29 kwietnia w stolicy Azerbejdżanu, Baku, dotyczy sytuacji prawnej Kościoła katolickiego w tym kaukaskim państwie. Uznaje i rejestruje osobowość prawną lokalnego kościoła, jak też instytucji ustanowionych w oparciu o jego prawodawstwo. Porozumienie zaczyna obowiązywać od dzisiaj, od chwili wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.
Przemawiając przy tej okazji, szef watykańskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że akt ten dowodzi poszanowania dla mniejszościowej wspólnoty religijnej, jaką są katolicy w tym kraju w większości muzułmańskim. Wskazuje to, jak chrześcijanie i muzułmanie mogą żyć razem i wzajemnie się respektować, powiedział arcybiskup Mamberti. Podkreślił też dobre w 2 ostatnich 10 leciach relacje Stolicy Apostolskiej z Azerbejdżanem. Przypomniał wizytę, jaką złożył tam przed 9 lat Jan Paweł II oraz późniejsze podróże osobistości watykańskich do tego kraju.
Kościelny atlas geograficzno-statystyczny ukazał się już w 6. wydaniu. Jego pierwsze egzemplarze wręczył dziś papieżowi arcybiskup Fernando Filoni, prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, której staraniem Atlas Hierarchicus wydano.
Atlas Hierarchicus zawiera liczne mapy oraz dane geograficzne, statystyczne i historyczne dotyczące aktualnej obecności katolików na wszystkich kontynentach. Obecne wydanie opatrzone jest słowem wstępnym Benedykta XVI, co już samo wskazuje na znaczenie tego dzieła. Powstało ono przy współpracy z kongregacjami do spraw ewangelizacji narodów dla kościołów wschodnich i do spraw biskupów oraz Watykańskim Sekretariatem Stanu, jak też z Kurią Generalną Księży Werbistów. Wykorzystano materiały kartograficzne i statystyczne, którymi dysponują te instytucje. Publikacja zawiera pełny spis diecezji i równorzędnych jednostek administracji kościelnej. W szczególności uwzględniono nowe kościoły partykularne, powstałe w ciągu ostatnich 20 lat, jakie upłynęły od poprzedniej edycji Atlasu Hierarchicznego. Obecne wydanie wymagało 4 lat wytężonej pracy.
Prawdziwą przyczyną kryzysu ekonomicznego nie była ani chciwość systemu bankowego, ani korupcja rządów, ale spadek liczby ludności, który dotknął kraje rozwinięte, powiedział prezes Instytutu Dzieł Religijnych. Profesor Ettore Gotti Tedeschi w wywiadzie dla Vatican Insider odniósł się do kwestii ekonomicznych i etycznych związanych ze wzrostem ludności świata, która zbliża się do rekordowej liczby 7 miliardów.
W przekonaniu włoskiego etyka biznesu demografia jest sprawą kluczową dla wzrostu gospodarczego i równowagi geopolitycznej. Za 20 lat prawie połowa ludności świata będzie pochodzić z Azji, a kolejne 20% będzie pod jej dominacją. Nowy światowy porządek ukształtują wskaźniki narodzin i gęstości zaludnienia. Przy tym od lat 80. w świecie wysoko rozwiniętym utrzymuje się stała liczba mieszkańców. Te 2 miliardy ludzi konsumują coraz więcej, a produkują coraz mniej. Tamtejszy produkt krajowy brutto wzrasta, ale wspierany długiem publicznym, a przeznacza się go na konsumpcję. Zdaniem prezesa Banku Watykańskiego nie doszłoby na Zachodzie do tak głębokiego kryzysu, gdyby myślano mniej egoistycznie o krajach ubogich. Dałoby to więcej bogactwa, wyrównałoby cykle gospodarcze, doprowadziłoby do większej integracji międzynarodowej, co złagodziłoby kryzys. W opinii profesora Gotti-Tedeschiego nie istnieje też problem głodu na świecie i to nawet w Afryce Saharyjskiej. By go wyeliminować, wystarczy większa sprawiedliwość społeczna i miłość braterska, ponieważ produktów żywnościowych nie brakuje.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Episkopat Stanów Zjednoczonych udzieli finansowego wsparcia Kościołowi w Ameryce Łacińskiej. Pomoc obejmująca ponad 2 miliony dolarów służyć będzie realizacji 86 projektów duszpasterskich w 20 krajach tego kontynentu. Decyzję w tej sprawie podjęła podkomisja Konferencji Episkopatu USA do spraw Kościoła w Ameryce Łacińskiej.
Staramy się odpowiedzieć na potrzeby wszystkich diecezji na całym kontynencie południowoamerykańskim, powiedział arcybiskup José Gómez, przewodniczący podkomisji. Dodał, że największa pomoc skierowana zostanie do wspólnot chrześcijan na Haiti i w Chile, aby wspierać odbudowę świątyń, szkół, szpitali i klasztorów po trzęsieniu ziemi w 2010 roku.
Podkomisja udzieli też specjalnej subwencji na realizację dzieł ewangelizacyjnych na Kubie, gdzie obchodzona będzie 400. rocznica Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia z Cobre. Duża część środków posłuży rozwojowi duszpasterstwa w Kolumbii i Salwadorze. Na hojności amerykańskich biskupów skorzystają też ośrodki wspierania macierzyństwa i ojcostwa, które powstają w 21 diecezjach Argentyny.
Kościół w Kolumbii po raz kolejny wezwał lewackich partyzantów do rezygnacji z walki zbrojnej oraz do podjęcia dialogu i legalnej działalności politycznej. Okazją apelu było trwające posiedzenie plenarne tamtejszego episkopatu. Jego sekretarz generalny, biskup Juan Vicente Córdoba, zwrócił się w tej sprawie do przywódcy rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii, noszącego pseudonim Alfonso Cano. Zdaniem hierarchy ugrupowanie to powinno na mocy demokratycznych procedur poddać się pod polityczny osąd narodu, a nie kontynuować wyniszczającą walkę. Biskup Córdoba dodał, że Kościół jest gotów pośredniczyć w demilitaryzacji i przekształceniu FARC w partię polityczną w porozumieniu z prezydentem Juanem Manuelem Santosem.
Wolę działań na rzecz pokoju i sprawiedliwości potwierdził w przemówieniu inauguracyjnym przewodniczący kolumbijskiego episkopatu arcybiskup Rubén Salazar Gómez. Mają się one wpisać w program duszpasterski obejmujący ponadto obronę ludzkiego życia oraz ochronę nieletnich przed nadużyciami.
Na dramatyczną sytuację katolików w Somalii i Djibouti zwrócił uwagę biskup Giorgio Bertin. Zwierzchnik katolików w obu tych krajach był uczestnikiem zgromadzenia plenarnego Stowarzyszenia Konferencji Episkopatów Wschodniej Afryki. Spotkanie odbywa się w tych dniach w Nairobi w związku z 50-leciem tej organizacji.
Obecność kościoła w Somalii i Djibouti została praktycznie unicestwiona i jakakolwiek ewangelizacja jest praktycznie niemożliwa, powiedział biskup Bertin. Jego zdaniem przyczynia się do tego trwająca tam od kilku lat wojna domowa oraz fundamentalizm islamski kierowany przez Al-Kaidę. Hierarcha alarmuje, że relacje między chrześcijanami i większością muzułmańską są bardzo trudne. Dodatkowo wielkim problemem jest niedostateczna ilość kapłanów, których w Djibouti jest tylko 3. W całej Somalii zaś z powodu braku księży może funkcjonować tylko jedna parafia i kilka stacji misyjnych. Misjonarze, którzy tu przybywają, po krótkim czasie pobytu decydują się na powrót do swoich krajów, gdyż nie są przyzwyczajeni do ewangelizowania w środowisku zdominowanym przez islam, zauważył administrator apostolski. W związku z dramatyczną sytuacją w Somalii i Djibouti biskup Bertin poprosił o pomoc duszpasterską inne diecezje wschodniej Afryki.
Obchodzące 150 lat istnienia L'Osservatore Romano wydawane jest w 8 językach, w tym od 1980 roku, także po polsku. Najnowszy numer prezentuje Dorota Swat.
O wartości rodziny, o korzeniach europejskich, o jedności w różnorodności i o potrzebie zwrotu w kulturze Benedykt XVI mówił w Chorwacji, którą odwiedził w czerwcu. W najnowszym numerze polskiego L'Osservatore Romano zamieszczamy dokumentację tej podróży, podczas której Benedykt XVI kilkakrotnie przypominał, że Chorwacja, która z kulturowego punktu widzenia od zawsze należy do Europy, wkrótce przyłączy się do niej również na płaszczyźnie instytucjonalnej. Materiałem zasługującym na szczególną uwagę jest zapis rozmowy Benedykta XVI z astronautami, którzy przebywali w kosmosie. To bezprecedensowe wydarzenie stało się możliwe dzięki połączeniu audio i wideo, które zostało zrealizowane między Watykańskim Pałacem Apostolskim i Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Niezwykłe było to, że papież nie tyle przemawiał, co zadawał astronautom pytania. Dotyczyły one takich kwestii jak perspektywy pokojowego współżycia narodów i ludów na świecie, kooperacja naukowa oraz niebezpieczeństwa zagrażające środowisku. Benedykt XVI pytał również o religijne aspekty doświadczenia kosmonautów, którzy patrzą na Ziemię z całkiem innego punktu widzenia.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Najpierw w Krakowie, a następnie w Oświęcimiu odbywały się obrady Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów. Po raz drugi w swej historii gremium to spotkało się na dorocznych obradach w Polsce. Podczas wczorajszego pobytu w Oświęcimiu uczestnicy wzięli m.in. udział w Marszu Pamięci na terenie Auschwitz-Birkenau. Natomiast podczas sesji plenarnej zaprezentowano różne inicjatywy edukacyjne funkcjonujące na terenie Oświęcimia. Profesor Jonathan Weber z Anglii, zastanawiając się nad znaczeniem Auschwitz, zwracał uwagę, że to miejsce wielu sprzeczności. Auschwitz to wielki cmentarz, a jednak nie jest to cmentarz. Teraz to jest muzeum, ale nie jest ono jak inne zwykłe muzeum. To miejsce masowej turystyki, ale nie jest to zwykłe miejsce turystyki. Auschwitz to miejsce wielkich sprzeczności. Należy do całej ludzkości, ale z moralnego punktu widzenia nie należy do nikogo. Obrady Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów odbywały się pod hasłem Religie i ideologie – polskie perspektywy na przyszłość. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji zapowiada spotkania z prezydentem i liderami partii politycznych w sprawie projektu ustawy całkowicie chroniącej ludzkie życie. Jacek Sapa, zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, zapowiedział także przyznawanie certyfikatu kandydata przyjaznego rodzinie i życiu.
Będziemy sprawdzać, jak głosowali posłowie w tej kadencji w ważnych według nas sprawach. Postaramy się przepytać wszystkich kandydatów na posłów i będziemy prosić o deklarację, w jakim kierunku będą prowadzić działania w przyszłym Sejmie. Jeśli spełnią te kryteria, dostaną od nas certyfikat.
Certyfikaty przyznawane będą na stronie internetowej www.nienarodzeni.org.pl.
Ponad 1000 chorych i niepełnosprawnych przybyło na Jasną Górę w dorocznej ogólnopolskiej pielgrzymce. Uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Apostolstwo Chorych dziękowali za beatyfikację Jana Pawła II i przez jego wstawiennictwo prosili o godne znoszenie cierpienia oraz szacunek dla życia na każdym jego etapie.
Chorzy podkreślali, że przybywają na Jasną Górę, by ożywić swoją wiarę.
Swoje cierpienie ofiaruję za Kościół, za Ojca Świętego, za wszystkich kapłanów.
Ta pielgrzymka daje nam dużo nadziei, radości, a przede wszystkim wzmacnia naszą wiarę, która czasem, kiedy dokucza mocno ból, pomaga nam to wszystko przezwyciężyć.
Arcybiskup Stanisław Nowak z Częstochowy wzywał chorych, by ich cierpienie było nieustannym budowaniem miłości i do znoszenia choroby w duchu wiary. Przypomniał, że błogosławiony Jan Paweł II jest wielkim orędownikiem ludzkich spraw, a zwłaszcza ludzi w potrzebie i chorych. Zdrowych wzywał do nieszczędzenia czasu na pomoc cierpiącym.
Nie szczędźmy serca, czasu, sił, żeby pomagać ludziom chorym. Jezus cierpiący w tych chorych wart jest tego.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.